Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny? Zapraszam. Kochani, zanim przejdziemy do tematu, oczywiście chcę Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie zamieszczam ciekawe, inspirujące materiały. A teraz do dzieła. Temat dysfunkcyjnych rodzin ciągle wraca, ponieważ jest to temat bardzo bliski bardzo wielu osobom w naszym społeczeństwie, zresztą w ogóle na świecie. Nawet dzisiaj dostałam na Instagramie takie zapytanie, czy mogłabym nagrać jakiś filmik o rodzinach, w których jedno z rodziców było pracoholikiem. No właśnie, zobaczcie, przypadek, nie sądzę. Właśnie dzisiaj to robię, tak? Bo dysfunkcyjne rodziny to nie są tylko te DDA, czyli wiecie, te dorosłe dzieci alkoholików, tylko mamy tutaj też dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Mamy po prostu też różnego rodzaju rodziny dysfunkcyjne, między innymi tam, gdzie rodzic był od czegoś uzależniony, a pracoholizm, tak jak zakupoholizm, alkoholizm, jest po prostu czym? Uzależnieniem, tak? Jest jednym z takich trybów albo schematów ucieczkowych, w którym ktoś ucieka od emocji, od relacji z innymi ludźmi, w coś, co jest bardziej mierzalne i daje mu poczucie bezpieczeństwa w rzeczach zewnętrznych, tak? Czyli w efektach, w pieniądzach, w osiągnięciach itd., itd. I obraz w związku z tym dysfunkcyjnych rodzin może być bardzo, bardzo różny. My przyzwyczailiśmy się do tego, że badania robione są na rodzinach, które mają problem z alkoholem, ponieważ one zazwyczaj są opięte jakąś później opieką instytucjonalną i w związku z tym najprościej jest zrobić na nich te badania, na nich w sensie społecznym, oczywiście socjologicznym. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest taka krzywa rozkładu takich zachowań normatywnych w rodzinie i to się rozkłada dosyć równo, w takim sensie, że mamy mniej więcej 2% takich wysoce funkcjonalnych rodzin, czyli powiedzieliśmy bardzo, bardzo dobrych. Mamy 2% rodzin takich naprawdę ekstremalnie, już powiedziałabym, dysfunkcyjnych, wręcz patologicznych. Potem tu mamy 13% takich rodzin, powiedziałabym, bardzo dobrych, ale nie tak świetnych jak te 2%, prawda? Tu mamy 13% rodzin takich dysfunkcyjnych, ale nie tak ekstremalnie patologicznych, a cała reszta, czyli 70%, bo tu mamy 15 i tu mamy 15, czyli w granicach 70%, mieści się w granicach tak zwanej normy, bardziej idąc oczywiście w tym kierunku lub bardziej w tym kierunku. Cały problem w określeniu tego, czy jesteśmy z dysfunkcyjnej rodziny, czy nie, wiąże się z tym, że zasadniczo to, gdy wychodzimy z jakiejkolwiek rodziny, każde zachowanie w danej dynamicznej jednostce rodzinnej wydaje nam się po prostu normą. Dlatego też bardzo wiele osób dopiero po jakby owocach poznaje, że wyszło z dysfunkcyjnej rodziny. Bardzo często jest tak, że tutaj w książce, którą dzisiaj będę Wam polecała właśnie, która nosi ten tytuł, Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny, Lindy Frill i Johna Frilla. I to poznajemy drzewo po owocach, czyli jest cały szereg różnych objawów emocjonalnych, fizycznych i innych, które pozwalają nam stwierdzić, że właśnie takie przeżycie było naszym udziałem. Emocjonalne na przykład, to jest depresja, lęk, napady, paniki, myśli lub skłonności samobójcze, obsesje, kompulsje, psychiczne uzależnienia od substancji psychoaktywnych, niska samoocena, zaburzenia osobowości, fobie, historie, dysfunkcje seksualne, podejrzliwość, problemy z bliskością, dysocjacja emocjonalna. Dysocjacja emocjonalna, wiecie, występuje w każdym rodzaju dysfunkcyjnej rodziny, gdyż dziecko, które jest wychowane w takim środowisku, które, jak wiadomo, ze względu na dysfunkcję nie zaspokaja jego potrzeb, uczy się tego, że jego potrzeby nie są ważne. To, co Wam wcześniej mówiłam, uzależnienie, niska samoocena, zaburzenia osobowości, bardzo często wiąże się po prostu z tym, że jesteśmy zdysocjowani z czymś, co w terapii beznawczo-behawioralnej nazywamy wewnętrznym dzieckiem. Czyli z tą naszą emocjonalną stroną, z naszymi realnymi pragnieniami, z naszymi oczekiwaniami. To wszystko jest jakby zaburzone, więc my przebieramy jakieś tam maski, i w związku z tym mamy nadmierną zależność, niezdolność do współzależności z innymi, niezdolność do zabawy, brak asertywności, nadmierne dogadzanie innym, szukanie aprobaty, rozchwianej tożsamości. Fizycznie Jest bardzo dużo tych owoców bycia w dysfunkcji. Możecie obejrzeć na przykład mój filmik na YouTubie o somatyzacji, czyli jak bardzo wiele rzeczy, która jest w psychice, potem odnajdujemy w ciele i co mówi na ten temat nasze ciało, ale wymienię parę. Napięciowe i migrenowe bóle głowy, podatność na urazy, zespół chronicznego bólu, problemy z układem oddechowym, wrzody żołądka, zapalenie okrężnicy, problemy trawienne, zaparcie biegunki, zaburzenia snu, napięcia mięśni, zespół zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego. I oczywiście w pewnym momencie w życiu stajemy wobec tych, że tak powiem, owoców, które wyrosły na drzewie i zastanawiamy się, skąd one się wzięły. I tutaj przypomina mi się właśnie taka historia mojej takiej koleżanki, która miała duże problemy z takimi stanami depresyjnymi, obniżeniem nastroju i pod wpływem jakiejś jeszcze innej koleżanki zdecydowała się pójść na terapię. I w ramach terapii okazało się, że dokładnie ona pochodziła z takiego dysfunkcyjnego domu. I to, wiecie co, i to było dla niej zaskoczeniem, chociaż rzeczywiście było zaskoczeniem, powiem, i nie było zaskoczeniem. Tutaj był taki układ, że tata był takim cichym alkoholikiem. W jednym z filmików mówiłam o rodzajach alkoholików, że są tacy cisi, wycofani i agresywni, więc on był takim cichym alkoholikiem, ale mama była bardzo osobowością narcystyczną, więc dziecko widziało, ona jako dziecko widziała dużo przemocy, no i doświadczała po prostu takiego bardzo, bardzo, powiedzieliśmy, zimnego chowu z niskim zaopatrzeniem jej potrzeb emocjonalnych. No i wiele lat później okazało się, że właśnie ma te problemy z tymi stanami depresyjnymi. I gdy opowiadała mi o swojej terapii, to było to ciekawe, że każdy krok był dla niej takim odkryciem tego, że to, co jej się wydawało normalne, nie jest takie normalne. Że to, że ona na przykład przez to, że mama wyjechała, ta mama taka narcystyczna wyjechała, zostawiła w wieku 16 lat z młodszym bratem w pogoni za jakąś tam swoją miłością życia, już po śmierci ojca, ona stała się bardzo odpowiedzialna i była takim ratownikiem rodzinnym, więc ona tkwiła w tej roli ratownika wobec różnych osób i co ciekawe, w życiu związała się także miała kolejnego partnera, teraz już męża, który okazał się być po prostu narcyzem. I w trakcie terapii, gdy ona po prostu otwierała swoje oczy i widziała, konfrontowała te swoje rzeczy, które ona uważa jako normatywne, z tym, co jest naprawdę normatywne w zachowaniu, w jej relacjach rodzinnych, w jej patrzeniu na jej powinności wobec innych ludzi, okazało się, że jej po prostu patrzenie na świat się tak bardzo zmieniło, że znalazła w sobie już po 2 latach terapii siłę, żeby rozwieść się z tym swoim mężem, narcyzem. I w jakiś czas później weszła w relację z jakimś takim facetem, który miał zupełnie inny styl przywiązania. I było dla niej szokiem to, że w momencie, kiedy ona zmieniła swoje myślenie w wyniku oczywiście terapii, to jak bardzo dało jej to wolność podejmowania wyborów, o których zawsze marzyła. I teraz właśnie w tej książce, która zresztą uważam, że jest naprawdę świetnie napisana, Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny, mówi się o tym, że pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle coś zacząć, ten proces uzdrowienia i uwalniania się, to jest to, polega to na zdystansowaniu się do własnego życia na jakiś czas i przyjrzeniu się temu, jakbyśmy byli kimś innym. No de facto, że tak powiem, w terapii, czy czytając taką książkę, dokładnie to się dzieje, tak? Że zaczynasz jakby przyglądać się i mówić, tak jak ta moja znajoma mówiła, ja zaczęłam moje życie oglądać jak film i zdałam sobie sprawę, że to naprawdę był dramat. Tak? Drugi punkt to polega to na tym, żeby zacząć komuś na ten temat mówić. I to było też bardzo ciekawe w przypadku, bo na jakiejś imprezie firmowej gdzieś za granicą spotkała się z inną Polką, która też pochodziła z dysfunkcyjnej rodziny i mówi, że po prostu momentalnie zaczęły rozmawiać na ten temat i to było takie, wiecie, takie otworzyło jej oczy na to, że po pierwsze to nie jest, coś jest nie tak, a po drugie, że po prostu ona powinna szukać pomocy, bo w tym czasie już ta druga osoba była w terapii i mówi, posłuchaj kochana, to jest inne życie. Trzeci krok to jest takie, po pierwsze odkrywanie się, przyznanie się, czyli coś jest nie tak, tak jak ona, no i zbieranie informacji. I wtedy ona między innymi trafiła na YouTubie na różne filmiki, zaczęła zamawiać książki i, że tak powiem, zaczęła zbierać informacje na ten temat, chociaż oczywiście wiecie, potrzebowała potem indywidualnej pomocy, ale już to zbudowało w niej tą taką wewnętrzną gotowość, żeby stanąć w ogóle do tego procesu. I potem mamy podjęcie decyzji, aby zmienić styl życia. I tutaj już wiecie, jaką decyzję ona podjęła. Oczywiście potrzebujemy nadziei. I to ja dlatego powiem wam tą historię, bo ja nie wiem, w jakim punkcie życia ty teraz jesteś. I myślę, że wiele osób zastanawia się, jest w takim momencie, nie wiem, czy to jest mój problem, czy nie. Właśnie dlatego nagrywam między innymi ten filmik. No, między innymi polecam wam też inne, macie tutaj filmiki, macie książki na ten temat, żebyście chociażby na tym etapie informacyjnym już mogli pewne rzeczy wiedzieć i żeby mieć tą nadzieję, że można ten proces przejść z sukcesem. Uważam, że nadzieja jest tutaj podstawą, tak? Że naprawdę można to przejść i można ten proces przejść i można być naprawdę dużo zdrowszym, dużo bardziej sprawczym, dużo bardziej autonomicznym i wyjść z tych starych schematów rodzinnych. Ale w tej książce mamy opisany ten proces zdrowienia i nadano mu takie tutaj 6 cech, o których chcę wam powiedzieć, bo uważam, że daje to naprawdę taką nadzieję, zwłaszcza, że tutaj jest książka napisana przez ludzi, którzy naprawdę siedzą w branży 10 lat i te historie są naprawdę, które oni tutaj opisują, to są po prostu historie z praktyki i właśnie dają nadzieję na to, że można zmienić swoje życie. Po pierwsze, piszą tutaj, że zdrowienie jest procesem. To jest trochę tak, że wiecie, czasami my mamy takie wrażenie, mamy takie oczekiwanie, że no, i jak już się za to zabiorę, to pójdzie ciach, 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 ciach. Tak, być może, u niektórych szybciej, u niektórych wolniej, ale u wszystkich będzie to procesem. Niby banał, ale dobrze wiecie, jak bardzo jest to prawdziwe. Wszyscy ci, którzy byli na tej ścieżce, to wiedzą, jak bardzo jest to prawdziwe. Więc uwierzcie. Zdrowienie nie zachodzi w samotności. I tutaj oni takie ciekawe zdanie mówią, że jak wielokrotnie podkreślaliśmy, próby zdrowienia bez pomocy z zewnątrz są jednym z objawów dysfunkcji. Ma to ścisły związek z pierwotnym wstydem wyniesionym z dzieciństwa. Nie chcemy, aby inni dowiedzieli się, co dzieje się w naszych głowach, ponieważ obawiamy się, że przeżyją szok, odrzucą nas lub jeszcze bardziej zawstydzą. Na takie działania wpływa też nasza niezdrowa potrzeba kontrolowania wszystkiego. Dokładnie tak jest. Dlatego tak jak wam mówiłam, trzeba zacząć rozmawiać. Tak jak ta moja znajoma zaczęła rozmawiać na imprezie służbowej ze swoją koleżanką i powiedziała mi wtedy, że nigdy nie czuła takiej ulgi i takiego poczucia połączenia z kimś, który miał wspólny, bo ich połączył wspólny los. Więc zaczynamy na ten temat rozmawiać i tutaj trzeba rozważyć oczywiście, kogo dopuścimy do tego, czy to będzie fachowiec, czy to będzie grupa wsparcia, czy też jakiś zaufany przyjaciel, ale bardzo trudno jest to zrobić bez tego, że my otworzymy po prostu się na to, żeby zacząć o tym opowiadać. Trzeci punkt mówi, zdrowienie jest bolesne. Oczywiście, że jest bolesne. Dlaczego? Bo wracamy do wspomnień z dzieciństwa. Ta moja znajoma mówiła, słuchaj Kasia, w tej terapii najgorsze było mi to, gdy terapeutka mówiła, opowiedz mi, jak to było u ciebie w domu. A przecież ja nie chcę o tym myśleć, przecież ja nie chcę tym żyć, ja chcę pójść dalej, ja chcę o tym zapomnieć. I dlaczego ja mam do tego wrócić? No bo to jest trochę tak, jak ząb boli, prawda, to jest oznaka tego, że coś się dzieje złego, w związku z tym dlatego idziemy do dentysty. Tak, boli? Po to, żebyśmy coś z tym zrobili. I dokładnie tak samo jest. Zdrowienie, czwarty punkt mówi, zdrowienie oznacza zmianę naszego samopoczucia, działania i przekonań. Czasami niektórzy mówią, że no tam coś tam zrobiłem, poprawiło mi się samopoczucie i to już jest git. Nie, autorzy podkreślają, że musi się to zadziać na poziomie samopoczucia, działania, tak, czyli zmieniamy schematy działania, zaraz wam powiem, o co w następnym punkcie będzie troszkę na ten temat, i przekonania. Bardzo istotne. Piąte. Zdrowienie oznacza wychodzenie z ról. I tutaj oni opisują różne role. Macie też filmik na kanale o rolach w DDA, jaki ja nakręciłam. Tutaj mają troszkę inne nazwy. Człowiek czynu, pomagacz, opiekun, zagubione dziecko, bohater, maskotka, kozioł ofiarny, księżniczka, tatusia, mały książę, święty, ksiądz, zakonnica, rabin. Takie role. I teraz wychodzenie z ról. W przypadku tej mojej koleżanki, tak jak wam mówiłam, ona była rantownikiem rodzinnym, ponieważ musiała ratować swojego młodszego brata w wieku już 16 lat. Więc była wielokrotnie potem wykorzystywana przez swoją narcystyczną matkę do pożyczenia pieniędzy, których potem już nigdy nie widziała. I ewidentnie sama, jakby wiecie, bezwiednie pozycjonowała się w miejscach, w którym ona bardzo dużo dawała, a nie przyjmowała. Dlatego też jednym z największych szoków terapii było to, że ona może w ogóle cokolwiek oczekiwać od ludzi. To jest raz. A to z kolei otworzyło ją na kolejną relację z innym człowiekiem, który był bardzo opiekuńczy, bardzo kochany, miał bezpieczny styl przywiązania i w ogóle nie był narcyzem. Co było też dla niej szokiem i też opowiadała mi, że w terapii musiała sobie z tym popracować, ale z tym było naprawdę dużo łatwiej. I tu mówimy o szóstym punkcie, że zdrowiejąc odzyskujemy możliwość wyboru. Bo tak jak ta moja koleżanka, której wam mówię, ona była ratownikiem, ona nie miała wyboru. Jak ktoś do niej dzwonił w środku nocy, ona wiedziała, że musi go uratować. Jak koleżanka malowała pokój, to wiedziała, że musi jej pomóc. Ona miała w sobie ten przymus, w związku z tym przesuwała granice. Kończyło się to dla niej bardzo niedobrze z jej zdrowiem, bardzo niedobrze z jej finansami, bo widzicie, była wykorzystywana finansowo. I w momencie, kiedy sobie zdała sprawę, że ona już właściwie może się wypisać z tych rozdanych kart rodzinnych, okazało się, że ona ma wybór. I w momencie, kiedy w trakcie terapii sprzedała mieszkanie, jej mama oczywiście do niej natychmiast napisała, że ona po prostu umiera i że ona musi jej pomóc i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że to jest narcyz, to nie jest taka normalna, wiecie, relacja. Wielokrotnie pożyczane pieniądze nigdy nie były zwracane. Były o to awantury i tak dalej, więc ja tutaj nie namawiam do tego, żeby się nie opiekować rodzicami, tylko tu jest szczególna sytuacja, tak? I gdy mama oczywiście do niej zadzwoniła po sprzedaży mieszkania, to mogła ze spokojem powiedzieć, że ona jej nie pożyczy pieniędzy kolejnych, bo ona potrzebuje. Zresztą rzeczywiście wkrótce straciła pracę i rzeczywiście potrzebowała tych pieniędzy, nie na długo, ale jednak dały jej ten spokój i to zabezpieczenie, którego potrzebowała. A tak to po prostu musiałaby sobie radzić sama, prawda? Więc zdrowiejąc odzyskujemy możliwość wyboru. I teraz kolejny punkt, taki podpunkt powiedziałabym, to jest to, że zdrowienie wymaga przekraczania paradoksów, które ja nazwałabym też wychodzeniem z czarno-białego myślenia, bo jeden z kluczowych sposobów myślenia ludzi z dysfunkcji jest czarno-białe myślenie. Dobry, zły. Ja jestem albo super, albo jestem do kitu. Albo jestem perfekcjonistą, albo jestem łajzą, tak? Czarno-białe myślenie jest okropne, ponieważ strasznie nas szufladkuje i demotywuje. W momencie, kiedy mamy między czarnym a białym, mamy mnóstwo kolorów, prawda? I tutaj jednym z właśnie takich istotniejszych procesów, które oni tutaj wyodrębnili, to jest wyjście z tego myślenia. I tutaj fajne zdanie Konfucjusza zawarli. Jak wiele wieków temu napisał Konfucjusz, tylko prawdziwy, szlachetny człowiek wie, jak kochać i jak nienawidzić. Czyli doświadczamy, wiecie, pełni emocji, ale wiemy, jak to robić, a nie te emocje nami szarpią. Oczywiście wiecie co, żeby się dowiedzieć więcej, no to polecam wam tą książkę, bo temat jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący i absolutnie nie błahy. Mamy tutaj bardzo wiele ciekawych przykładów, mamy też testy, bardzo dużo fajnych statystyk, badań co prawda amerykańskich, ale wiecie co, bardzo, bardzo interesujących. I przede wszystkim, tak jak wam powiedziałam, ta książka daje nadzieję. Po prostu daje nadzieję. Mówi o wielu historiach ludzi, którym się udało. Pokazuje pewne statystyki ruchu AA, no bo tutaj jest najprościej pewne rzeczy sprawdzić, tak jak wam podkreślam. Ale myślę, że gdy my bierzemy życie we własne ręce, gdy poddajemy się temu procesowi zdrowienia, o którym wam dzisiaj mówiłem, naprawdę dosyć szybko, ja nie mówię, że błyskawicznie, ale relatywnie szybko do długości naszego życia, prawda, możemy dokonać naprawdę gruntownej zmiany. Ta dziewczyna, o której wam mówiłam, po 2 latach terapii podjęła bardzo dużo, bardzo takich zasadniczych decyzji w swoim życiu i do dzisiaj cieszy się owocami tego czasu. Z jej ust wiem, że to był najlepiej zainwestowany czas, chociaż nie spodziewała się tego, że będzie tak efektywny. Dlatego myślę, że warto po prostu jest zainwestować w książki, warto jest zainwestować w taką pomoc, jakiej potrzebujemy. Kochani, to na tyle. Oczywiście proszę was o co? O łapkę w górę. Koniecznie zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, polecajcie moje materiały innym, bo myślę, że bardzo wiele osób potrzebuje akurat na temat dysfunkcji informacji, wiadomości, żeby móc podjąć właściwe działania. I oczywiście proszę was o komentarze, Zachęćcie innych. Jeżeli sam przyszedłeś taką drogę wychodzenia z dysfunkcyjnej rodziny, to proszę cię, napisz, co ci pomogło, jaki przyszedłeś proces, ile to trwało. Bo naprawdę to jest tak indywidualne, każdy podejmuje tutaj jakby swój wysiłek, czasami on jest rozłożony na jakieś etapy, czasami załatwiamy to w jednym skoku, niektórzy uczą się całe życie, wiecie, skokowo, więc bardzo Was proszę o komentarze, ponieważ one także dają nadzieję i inspirują nas i naszą społeczność do podejmowania adekwatnych działań. Do zobaczenia, to na tyle. Hej!